Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym magazynie sporo ciekawych tematów. W Leszczyńskiej Galerii Książki odbyła się premiera filmu dokumentalnego pochodzącego z Leszna dziennikarza Rafała Kotomskiego. Napis Stan pamięci, stan niepamięci. Film, do którego zdjęcia kręcone były głównie w przestrzeniach dawnej dzielnicy żydowskiej w Lesznie.
Trudno mówić o dziejach Leszna bez mówienia o historii społeczności żydowskiej.
O tym dziś w programie. Z kolei z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam o znaczkach i podziemnych banknotach Solidarności. Opowiemy też o pierwszym dniu stanu wojennego.
Wszyscy pamiętamy te wydarzenia, które wtedy żyli, kiedy obudziliśmy się w niedzielę 13 grudnia i próbowaliśmy włączyć sygnał radia bądź też telewizora, tudzież złapać za telefon i zapytać, skąd ten chrząst gąsienic, który słyszymy gdzieś tam w Poznaniu. Nagle cisza w telefonie, radio nadaje muzykę wojskową, a telewizor nie działa.
Te i wiele innych tematów w dzisiejszym wydaniu audycji, którą realizuje Krzysztof Jankowski. A zaczynamy jak zawsze od muzyki z dawnych lat. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. To see you like this, there is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I
Słuchacie historii żywej.
W tym roku mijają 42 lata od pamiętnego 13 grudnia 1981 roku. Decyzja generała Wojciecha Jaruzelskiego zakończyła wolnościowy zryw Solidarności. Tysiące działaczy internowano lub aresztowano. Kilka dni później strzelano do strajkujących górników. Wydarzenia tamtego czasu do dziś tkwią w sercach wielu Wielkopolan. Więcej o tym Jacek Kosiak oraz historyk Jarosław Burchardt.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.
To pamiętne przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń.
Stan wojenny boleśnie zapisał się w najnowszej historii Polski, mówi historyk Jarosław Burchardt.
Struktury państwa przestają działać.
Wszyscy pamiętamy te wydarzenia, którzy wtedy żyli, kiedy obudziliśmy się w niedzielę 13 grudnia i próbowaliśmy włączyć sygnał radia bądź też telewizora, tudzież złapać za telefon i zapytać, skąd ten chrząst gąsienic, który słyszymy gdzieś tam w Poznaniu. Nagle cisza w telefonie, radio nadaje muzykę wojskową, a telewizor nie działa. To były nasze spostrzeżenia poznaniaków, takie pierwsze chwile, które zapamiętamy na zawsze. Stan wojenny, który został wprowadzony w Polsce, a o tym, że został wprowadzony, poinformował w komunikacie telewizyjnym w południe generał Wojciech Jaruzelski.
Akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież.
Poznanianka Marlena Grobecka w stanie wojennym była internowana w ośrodku dla kobiet w Gołdapi.
Chcieli, żebym podpisała lojalkę, żebym zaczęła sypać wszystkich dookoła. Ja odmawiałam odpowiedzi na te pytania. No to na tyle się panowie wkurzyli, że ojcu powiedzieli, że nikt taki tutaj nie był, ale jak poszła mama, wiadomo, kobiety mają większe przebicie, to wtedy pan Jeleń, bo tak się nazywał, powiedział jej, że córka pojechała do sanatorium w te wschodnie strony. Sam obiekt to był ośrodek czasowy radia i telewizji, przygotowany do przyjęcia internowanych. Warunki wypasione, to znaczy pokoje czteroosobowe z łazienką, do tego balkony. I sam ośrodek, no, pod względem takim socjalnym był bardzo ładny, bardzo elegancki, ale pod względem naszego pobytu był przygotowany do tego, że powykręcano klamki z okien. Nie wolno nam było, jak weszłyśmy do pokoju, nie wolno nam było z tego pokoju wychodzić. Nie potrafiłam przyjąć tych warunków, więc na początku zbuntowałam się przeciwko czemuś takiemu i powiedziałam, że to jesteśmy internowane, a nie jesteśmy więzione. I że proszę o regulamin, który pozwala na to, żeby nie było można podchodzić do okien i wychodzić na balkon, który tu jest. No, pan komendant, który przyszedł, no to skwitował to, że takie warunki są, jakie są i że te klamki mają być wykręcone, do okien nie wolno podchodzić, okien nie wolno otwierać i mamy się do tego dostosować.
Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski.
Jednym z najmłodszych internowanych i prześladowanych w stanie wojennym w Poznaniu był Krzysztof Stasiewski.
Będąc w Gębarzewie, odwiedzając też kilka ośrodków byłych internowania, te obrazy wracają. I muszę powiedzieć, że w tym jest niezwykły ładunek emocjonalny, że od tego się nie ucieknie. I myślę, że umiejętność poradzenia sobie z tymi wspomnieniami jest cenną sprawą. Była to dla mnie też pewnego typu przygoda. Nowa przygoda, niebezpieczna, ale mimo wszystko była to przygoda. I wtedy zacząłem produkować znaczki obozowe, stemple, gadżety. Zrobiłem setki tych znaczków. Każdy chciał to mieć, to mi też sprawiało satysfakcję, że nie siedzę tu bezczynnie. Nadzieję dodawało te wartości, które są niezbywalne, jak wolność, honor. Te wartości były dla mnie silne i myślę, że do tej pory pozostały.
Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść.
Komunistyczne władze wydały też rozkaz pacyfikacji kopalni Wujek. Urodzony i pochowany w Wielkopolsce, Zenon Zając był jednym z 9 poległych górników. Rodzina do dziś wspomina ten trudny czas.
żadnego psychologa, żadnego tam nikogo, żeby pomóc, opiekować. Ciężko to było przeżyć, no ale jakoś. Starszy brat i szwagier pojechali. I tu przyjeżdżali koło mnie nad ranem. I mówi, chcesz zobaczyć Zenka? Ja mówię, nie chcę. Ja go chcę zapamiętać wesołego, sprytnego, wszędzie go, ja nie chcę go widzieć. A rzekomo strasznie była podróż, bo musieli trumnę otwierać. Nawet policja mu otwiera oczy, czy rzeczywiście nie żyje. I wtedy saniami tą trumnę wieźli do Cegielska, do domu rodzinnego. No. Górnicy powiedzieli, na Śląsku jest zwyczaj, że jak chowają górnika, flaga i czapka idzie z trumną, nie? Do grobu. I na trumnie to ma być, jak żeśmy z nim jechali. To też mnie serce bolało, bo zginął za nas wszystkich, nie za siebie. Za nas wszystkich zginął.
Po 13 grudnia 1981 roku cały wolny świat solidaryzował się z ofiarami stanu wojennego w Polsce.
Poznańskie obchody 13 grudnia rozpoczną się o 14 od złożenia kwiatów przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie delegacja Solidarności odwiedzi miejsca pamięci poznańskich ofiar stanu wojennego Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka czy ojca Honoriusza Kowalczyka, a także pomnik Czerwca 56. O 17.00 zaplanowano mszę świętą w kościele Dominikanów, a po nabożeństwie uroczystości przed poznańskimi krzyżami.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę opowiemy o podziemnych wydawnictwach Solidarności.
Patrzysz bez emocji na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Serce masz. serce ma.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który opowie o ciekawej wystawie związanej z podziemnymi wydawnictwami Solidarności.
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie 12 grudnia zostanie otwarta wystawa kolekcji Edwina Klessy z czcianki byłego działacza Solidarności, internowanego w stanie wojennym i jednego z liderów podziemnych struktur w czciance i byłym województwie pilskim. Znaczków, które gromadzi już po wyjściu z internowania, jako wieloletni filatelista zainteresował się tą formą oporu charakterystyczną dla Polski, nigdzie indziej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w taki sposób nie ukazywano swojego oporu wobec komunistycznej władzy. Te znaczki podziemnej Solidarności w jakimś sensie nawiązywały do różnego rodzaju wydawnictw filatelistycznych, które były wykonywane chociażby w czasie II wojny światowej w niektórych obozach jenieckich. Pamiętamy o fenomenie harcerskiej poczty w czasie Powstania Warszawskiego, a Poczta Solidarność zrodziła się spontanicznie w czasie strajku w 1980 roku. Za jej początek można uznać okolicznościowe stemple, które były stawiane na kupertach, pocztówkach wysyłanych ze strajków w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Tą akcją moderował wówczas ksiądz prałat Hilary Jastak, słynny kapłan, duszpasterz ludzi represjonowanych jeszcze w grudniu 70 roku, ale też kapłan, który jako pierwszy zdecydował się odprawić dla strajkujących w sierpniu 1980 roku właśnie msze święte w stoczni imienia Komuny Paryskiej i w porcie gdyńskim. Można powiedzieć, że fenomen Poczty Solidarności nabrał na znaczeniu właśnie w stanie wojennym. To między innymi w Gębarzewie koło Gniezna, gdzie byli internowani działacze Solidarności z Wielkopolski, pojawiły się serie kopert wykonywane właśnie taką techniką wycinania stępli pocztowych w podeszw, jakichś gumowych elementów. Do dzisiaj się wiele egzemplarzy tak stworzonych walorów podziemnych zachowało i być może właśnie pobyt Edwina Klessy w Gębarzewie stał się takim zaczynem jego kolekcji. To jest dzisiaj jedna z największych kolekcji w Polsce, bo obejmuje ponad 2000 walorów filatelistycznych. Do tej kolekcji zostały włączone także karty pocztowe, bloczki, arkusiki, ale też i okolicznościowe banknoty, między innymi w Pile podziemne struktury Solidarności wydały taki banknot 100 urbanów. Jest to kolekcja niezwykła. Wcześniej była prezentowana w Pile. Rok temu otwieraliśmy tę wystawę w dawnym kinie Iskra, dzisiaj Domu Kultury, który jest zarządzany przez powiat pilski. Cieszyła się bardzo dużą popularnością. Lata 80. właśnie wprowadzenie stanu wojennego i kolejne lata walki to był czas, kiedy można było obserwować prawdziwy rozkwit tego typu wydawnictw. Próbowano nawet we Francji stworzyć katalog podziemnych znaczków Solidarności, ale myślę, że jest to do końca zjawisko nie do uchwycenia, bo niemal każda organizacja oprócz Solidarności takie walory podziemnej poczty wydawała. Z prostej przyczyny, bo była to też forma wspierania działalności podziemnej. One były traktowane jako cegiełki na rzecz struktur. No i oczywiście wraz z pojawieniem się tego fenomenu podziemnej poczty Solidarności, jak ją dzisiaj nazywamy, pojawili się także kolekcjonerzy.
Śpiewali dziecka, stali ryn, jak wystrzał poklaski śmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij burą zęby krat, zerwij kraj.
sam pamiętam, że głównym miejscem wymiany tych podziemnych wydawnictw była coroczna ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę, zapoczątkowana w 1982 roku przez księdza Jerzego Popiełuszkę.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę o Ignacym Janie Paderewskim. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat. Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. Was that Marilyn was found in the news? And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. To był pierwszy polski celebryta. Genialny pianista Ignacy Jan Paderewski na przełomie XIX i XX wieku zdobył ogromną popularność w Europie i Stanach Zjednoczonych. O pianiście, który pochodził z kraju, którego nie było na mapie, rozmawiają Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Za niespełna 3 tygodnie będziemy świętować kolejną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Sam wybuch Powstania Wielkopolskiego na pewno łączy się z postacią Ignacego Jana Paderewskiego. Pod koniec 1918 roku to nazwisko na pewno było bardziej znane niż nazwisko Dmowskiego czy Piłsudskiego na arenie międzynarodowej.
Tak, no wśród polityków takie nazwiska jak Dmowski czy Piłsudski oczywiście były znane, ale szerokiej opinii publicznej, szczególnie za oceanem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to Paderewski był tym znamionem polskości i może ktoś nie wiedział, gdzie leży Polska z amerykańskich notabli na przykład, ale już na pewno wiedział, że Paderewski jest Polakiem i razem z ówczesnym prezydentem Wilsonem bardzo optuje za odzyskanie niepodległości przez kraj, który był nazywaną ojczyzną Paderewskiego. Nie Polską, ale najczęściej właśnie ojczyzną Paderewskiego. Czemu to zawdzięczamy? Ano ogromnej popularności Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych, której dorobił się, którą zyskał pod koniec XIX wieku. Był bardzo znany. Za tym wszystkim oczywiście szły odpowiednie dochody, no ale Paderewski no, miał jedną przypadłość.
Tą przypadłością była skłonność do trwonienia majątku, ale w taki dosyć nieoczywisty sposób.
Tak, pamiętajmy, że Ignacy Jan Paderewski no, nie dość, że miał na utrzymaniu swoją małżonkę z dużym domem w Szwajcarii. Oprócz tego miał mieszkanie w Paryżu z kochanką, która także pożerała liczne jego benefity, ale to nie była ta sprawa, która doprowadzała parę razy Ignacego Jana Paderewskiego do praktycznie bankructwa, ponieważ Ignacy Jan Paderewski, jak pisze w wspomnieniach, zapisała jego małżonka Helena, miał jedną największą wadę. Ktokolwiek do niego się zgłaszał o pomoc, o wsparcie finansowe i zaznaczał tylko, że było to na sprawę polską, jak polskie biblioteki, polskie sieroty, polskie czytelnictwo na kresach, czy jakakolwiek inna sprawa z przymiotnikiem polskie, Paderewski natychmiast przekazywał datki, często o wiele większe niż wynosiła dana prośba, co prowadziło do tego, że Paderewski musiał koncertować, aby zarabiać, bo te pieniądze notorycznie rozdawał, co prawda w szczytnym celu, ale absolutnie nie było nad tym kontroli.
To oznaczało, że Paderewski musiał szukać nowych rynków zbytu, czyli musiał szukać nowych miejsc, gdzie może zagrać. No i tak trafił za ocean do Stanów Zjednoczonych.
Pierwsza jego trasa koncertowa zakończyła się wielką klapą. Jego nazwisko było jeszcze za mało znane, aby przyciągnąć rzeszę melomanów. On wracając ze Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że nigdy więcej nie będzie chciał koncertować na kontynencie amerykańskim. No zmienia się to oczywiście bardzo szybko z uwagi na znowuż roztrwonienie majątku i uszczuplenie poważne właśnie na dotacje no, wszystkich działań związanych ze sprawą polską. Wraca no i druga trasa koncertowa Ignacego Jana Paderewskiego po Stanach Zjednoczonych jest absolutnie wielkim sukcesem. Koncertuje na największych salach ówczesnej Ameryki. Prasa, gdzie społeczeństwo amerykańskie zaczyna żyć Ignacym Janem Paderewskim, pianistą, genialnym pianistą z dalekiego kraju, który nie istnieje. A pamiętajmy, że Ignacy Jan Paderewski przy okazji każdego koncertu zaznaczał, że jest Polakiem, że pochodzi z Polski, kraju, który nie istnieje i on by bardzo chciał, aby ten kraj odzyskał niepodległość. Wiele razy wraca do Stanów Zjednoczonych, pomimo, że te trasy koncertowe są bardzo wyczerpujące dla niego, ale to powoduje, że też znowu wchodzi na salony amerykańskie, no gra bardzo często u ówczesnego kongresmena Wilsona, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaprzyjaźniają się, więc uwzględnienie potrzeby budowy, odbudowy państwa polskiego w orędziu prezydenckim, no absolutnie nie jest przypadkiem.
Miał faktycznie problemy ze swoją popularnością?
Tutaj znowu trzeba odwołać się do pamiętników Heleny Paderewskiej. Ona wspomina, że no, trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych, które były realizowane także w wielu małych miejscowościach, bo tam sale koncertowe były też wypełnione po brzegi, a to oczywiście przekładało się na zyski. No, były momentami aż niebezpieczne, bo Helena Paderewska wspomina, że po jednym z koncertów na wschodnim wybrzeżu Paderewski ledwo wrócił po koncercie, ledwo udało mu się dotrzeć do garderoby. Wrócił w podartym fraku z powyrywanymi włosami i bez jednego buta, bo fanki wdarły się na scenę. Sceny z tych opisów przypominają no, co najmniej sceny z koncertów Beatlesów w latach 60. i 70. Poruszając się po Stanach Zjednoczonych, bardzo szybko Paderewski dorobił się własnej salonki, własnego pociągu, który był doczepiany, dwóch wagonów, które były doczepiane do składów rejsowych, ponieważ gdy koncertował w małych miastach, a tam zazwyczaj był jeden czy dwa dobre hotele, bardzo często było tak, że po wejściu Paderewskiego do takiego apartamentu z szafy potrafiły wyskoczyć jego fanki, które paręnaście godzin potrafiły przesiedzieć w tej szafie.
Historia żywa.
Za chwilę o ciekawym filmie z Leszna. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. To jest bardzo ważny dokument dla zrozumienia historii i także współczesności Leszna. W piątek w Leszczyńskiej Galerii Książki odbyła się premiera filmu dokumentalnego pochodzącego z Leszna dziennikarza i dokumentalisty Rafała Kotomskiego pod tytułem Napis Stan pamięci, stan niepamięci. Film, do którego zdjęcia kręcone były głównie w przestrzeniach dawnej dzielnicy żydowskiej w Lesznie, jest autorską diagnozą stanu pamięci i stanu niepamięci o społeczności, która przez wieki współtworzyła historię tego wielkopolskiego miasta. Więcej o tym Jacek Marciniak.
Trudno mówić o dziejach Leszna bez mówienia o historii społeczności żydowskiej w tym mieście, prawda?
Tak, ale nie chciałem zrobić takiego prostego historiograficznego filmu o społeczności żydowskiej. To nie jest dla mnie interesujące w sensie roboty filmowej, bo wydaje mi się, że to jest też bezpieczne zepchnięcie tego wszystkiego do dziejów, do przeszłości, do czegoś, co się znajduje w przewodnikach, w książkach historycznych. To nie boli, to nie piecze, to sobie gdzieś tam funkcjonuje w jakimś takim niebycie, właśnie w takiej błogiej pamięci, niepamięci, w czymś pomiędzy. Ja chciałem zrobić film bardziej osobisty, o tej dziurze, którą nawet już widać w przestrzeni, o tej dziurze w mentalności, o tej dziurze kulturowej, która jest, o tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że to miasto było wielokulturowe, wielonarodowe, wieloreligijne i kiedyś zupełnie inaczej wyglądało. Ta społeczność tym boleśniej zniknęła. Ostatni przedstawiciele tej społeczności tuż przed wybuchem II wojny, było ich raptem około 200 i ta społeczność zniknęła w taki sposób już w ogóle okrutny, no bo objęło ją to, co dzisiaj nazywamy z dużej litery zagładą. Ale rzeczywiście trudno mówić o Lesznie i nie powinno się mówić o Lesznie bez uwzględnienia tego, że przez kilkaset dobrych lat sporą część społeczności miasta, w pewnym momencie nawet połowę społeczności miasta stanowili leszczynianie Żydzi.
Skąd się tu wzięli?
Zewsząd wędrowali z innych części Europy. Naród żydowski przemieszczał się, to jest naród przecież tak naprawdę, mówi się, Żyd wieczny tułacz, więc ja podejrzewam, że ci pierwsi Żydzi przyjechali w momencie, kiedy Leszno miało już legendę miasta tolerancyjnego, wielonarodowego, bo przecież przypomnę, że byli tu i Czesi, i Niemcy, i Szkoci, i Polacy, którzy tworzyli to wielonarodowe miasto w czasach leszczyńskich, Bogusława Rafała. Ta sława przekazywana pewnie szła i myślę, że wtedy też pierwsi żydowscy mieszkańcy się tutaj osiedlili, zaczęli funkcjonować, żyć, prowadzić swoje interesy, budować jakąś tam swoją tożsamość. To jest straszne, że ta tożsamość została w taki sposób właśnie przerwana, prawda?
Ale są ślady jeszcze świadczące obecności tej społeczności w Lesznie, prawda? Choć niewiele.
Traktuję to jako takie trochę powidoki, bo jest w takim leszczyńskim języku, mówmy to w cudzysłowie, określenie dzielnica żydowska. To jest kwartał tak de facto, bo to nie jest aż taka duża część miasta. Jest to pewna część miasta, w której mieszkali Żydzi. Zwrócę uwagę, że synagoga została takim najbardziej widomym śladem dzisiaj po nich, jest synagoga pokaźna, bo to jedna z większych synagog w Wielkopolsce. Ta synagoga została wybudowana właściwie w bardzo takim prestiżowym, ważnym miejscu, bo stoi właściwie w połowie drogi między ratuszem a pałacem kiedyś leszczyńskich, potem sułkowskich, czyli siedzibą właścicieli miasta, więc tak naprawdę to jest zupełnie niezwykłe, że w tak ważnym miejscu ta synagoga powstała. Natomiast dzielnica to już jest chyba dzisiaj bardziej coś w rodzaju takiego powidoku, bo te budynki w bardzo niewielkiej części są tymi oryginalnymi, w których jeszcze mieszkali Żydzi leszczynianie. Często one już na początku XX wieku zostały przebudowane, wyburzone te drewniane budynki, a powstały na ich miejsce budynki murowane, więc tak naprawdę pewien duch, pewien geniusz miejsca, geniusz locji chyba tam ciągle istnieje. Takie nieliczne też ślady, jak też mural, który powstał z inicjatywy Muzeum Okręgowego, parę tablic, te ślady pozostały i myślę, że warto byłoby te ślady jeszcze mocno podkreślać, ale zostały też ślady czegoś mniej interesującego, mniej ciekawego, mianowicie został też antysemicki napis w samym sercu miasta, właściwie może nie w samym, ale blisko serca miasta, bo bardzo niedaleko rynku. I od tego zresztą napisu ja wychodzę. On jest w moim filmie ważny, nawet tytuł jest napis Stan pamięci, stan niepamięci, bo ten napis jest w jakimś sensie też pewnym takim przyczynkiem, ważnym przyczynkiem do rozmowy o tym, czy ciągle te uczucia, które określamy jakimś takim zbiorowym pojęciem antysemityzmu, dzisiaj jeszcze w naszym społeczeństwie tkwią.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W wielkopolskiej Trzciance odbył się spacer historyczny alejkami starego cmentarza. Lokalne muzeum chciało w ten sposób opowiedzieć historię pierwszych mieszkańców. Cmentarz przy ulicy Piotra Skargi powstał w 1823 roku. Od wielu lat jest jednak nieczynny. Historycy postanowili opisać wybrane groby, dzięki czemu udało się w pewien sposób ożywić historię spoczywających tu ludzi. Więcej o tym Przemysław Stochaj.
Podczas dzisiejszego spotkania cofniemy się nieco w czasie, aby opowiedzieć Państwu o dawnej Trzciance i jej mieszkańcach.
Cmentarz nie wydaje się jakiś specjalny, ale rozumiem, że kryje wiele tajemnic.
Tak, jak najbardziej. Jest to nekropolia, która powstała 200 lat temu, w 1823 roku.
Mówi Paweł Krajewski z Muzeum Ziemi Nadnoteskiej w Trzciance.
Cały ten czas funkcjonuje jako cmentarz. Wprawdzie obecnie już nie dokonuje się tutaj pochówków. Niemniej zapis tej długiej historii jest tutaj obecny. Znajdują się tu zarówno groby mieszkańców narodowości niemieckiej, dalej świadczą o niemieckiej przeszłości naszego miasta, ale znajdują się tutaj przede wszystkim groby zasłużonych mieszkańców naszego miasta. Myślę, że takim najlepszym przykładem jest jest Wiktor Stachowiak, patron naszego muzeum. Właśnie tutaj znajduje się jego grób. Też dzisiaj nasz cały spacer rozpoczniemy od przedstawienia sylwetki pana Stachowiaka, który jest dla nas osobą, nada inspiruje. On w swoich działaniach kierował się tym, że zabiegał o relacje osób, które tutaj spotkał, autochtonów, osób, które mieszkały w Trzciance.
Czyli co, po prostu spacerujemy po cmentarzu?
Tak, jest to spacer, oczywiście w sposób taki, żeby okazać zmarłym szacunek. Opowiemy o osobach, które są tutaj pochowane.
Ja myślę, że jest to miejsce, na podstawie którego można zbudować taką bardzo szeroką opowieść właśnie, kto tutaj mieszkał. Marta Burakowska, asystent muzealny. Bo sama historia Trzcianki już wskazuje, że mamy przedstawicieli trzech wyznań, katolickiego, ewangelickiego i wyznania mojżeszowego. Więc już samo to sprawia, że Trzcianka była takim zróżnicowanym miejscem, no i ci mieszkańcy też byli zupełnie różni.
Państwa, znajdujemy się teraz przy grobie Stanisława Dudkiewicza. Jak mogą Państwo zobaczyć, przy jego grobie znajduje się proporczyk z flagą Powstania Wielkopolskiego, a to dlatego, że pan Stanisław Dudkiewicz był powstańcem wielkopolskim. Urodził się 15 grudnia 1895 roku, jednak nie znamy szlaku bitewnego, jaki odbył w czasie Powstania Wielkopolskiego. Nie zostało to do tej pory ustalone. No niemniej faktem jest, że w powstaniu brał udział. To jest też bardzo ciekawe, jeśli spojrzymy właśnie na to, skąd pochodzą mieszkańcy naszego regionu. To byli zarówno osadnicy ze wschodu, jak i osoby, które mieszkały w zasadzie tuż za Miedzą, bo Stanisław Dudkiewicz czy inni powstańcy, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim, najczęściej się później osiedlali w Wielkopolsce.
Ja przechodząc tutaj nigdy nie zwracam uwagi, znaczy sama nazwiska mi niewiele mówią i między innymi dlatego przyszedłem się właśnie dowiedzieć, żeby następnym razem wizytując ten cmentarz, mieć tą świadomość, że ktoś tu taki leży, który naprawdę coś zdziałał.
Choć spacer po cmentarzu brzmi dosyć dziwnie.
Znaczy, kiedyś może tak było bardziej w mojej świadomości, taki jakiś lęk, obawy. Teraz byłem na cmentarzu nowym, samiutki, ciemno było. Spacerowałem sobie spokojnie, bez żadnych tam jakichś.
Mamy Anastazję Szyszło, która była przedstawicielką mieszkańców Rakowa, czyli miejscowości na Kresach, która kiedyś leżała w granicach Polski, a która później znalazła się na terenie Białorusi. I mamy też przedstawicieli rodziny Giedrysów, którzy z kolei zostali zesłani na Sybir, mieszkali pod Wilnem.
I my też organizując ten spacer po cichu liczymy na to, że oprowadzając, chodząc między grobami, będzie to moment, w którym uaktywnią się jakieś wspomnienia i zaproszeni tutaj mieszkańcy opowiedzą nam trochę o swoich przodkach, którzy są tutaj pochowani.
Tu gdzieś jest grób mojego sąsiada z dawnych czasów, który przeżył Oświęcim. Tam były robione na nim eksperymenty, był kurierem z żoną na Śląsku. Tak, pan Józef Karp.
Cmentarz zajmował ta część katolicka, znajduje się w tym miejscu, ten cmentarz odpowiada tej części katolickiej, jaka była od początku, ale cała część protestancka, zdecydowanie większa, znajduje się na terenie tak zwanego parku przy ulicy Grodgera. Kiedyś była to cała nekropolia, po roku 45 zaprzestano pochówków na części protestanckiej i ograniczono się wyłącznie do części katolickiej.
To, co widzimy tam dalej, ten park, to tam mogą szczątki jakieś leżeć?
Wie pan co, bez przeprowadzenia dokładnych badań archeologicznych, ja tutaj absolutnie nie będę się w tej materii wypowiadał. Jednak faktem jest, że kiedyś znajdował się tam cmentarz, jak najbardziej.
Historia żywa.
czy regionalizm to przeżytek? Dyskutowali o tym uczestnicy konferencji naukowej w Sierakowie w powiecie międzychodzkim. W tamtejszym Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie historycy, naukowcy i lokalni badacze rozmawiali o współczesnych wyzwaniach stojących przed badaczami w najmniejszych ośrodkach. Jakich? O tym Kacper Witt rozmawiał z dyrektorem muzeum i jednocześnie organizatorem konferencji Robertem Jędrzejczakiem.
Regionalizm, przeżytek, tradycja czy dobro narodowe? Jest to konferencja poświęcona przede wszystkim regionalizmowi i podejściu do działalności mniejszych instytucji. Czy jest rozważanie, czy ten regionalizm jest przyżytkiem właśnie, czy jest czymś, co jest szansą i nadzieją na edukację młodzieży i zachowaniem tradycji, bo mi się wydaje, że te małe muzea, małe instytucje kultury w mniejszych miejscowościach robią ogromną robotę, polegającą właśnie na tym, że te regionalne historie gdzieś są kultywowane i pokazywane.
No właśnie, ale jednak pojawia się to zawahanie, bo w tytule mamy, czy to jest pytanie, czy to jest przeżytek. Pojawiają się takie sygnały, że może to być już niepotrzebna rzecz?
No, w dobie nowoczesnego świata niektórzy uważają, że regionalizm i dobro narodowe jest passé, jest niczym fajnym, że musimy być otwarci, nowocześni. O tak, to się zgadza, musimy być otwarci, nowocześni, ale przede wszystkim musimy pamiętać o swoich korzeniach, musimy pamiętać o swojej tradycji, musimy pamiętać o tych regionalnych historiach, bo na tym buduje się tożsamość narodową.
Przy okazji takich konferencji pewnie zawsze pojawia się temat, czy nie powinno być więcej tej wiedzy historycznej regionalnej w szkołach. Czy nie jest tak, że troszeczkę uczniowie uczą się tych takich wielkich dat, wielkich wydarzeń gdzieś ogólnopolskich, ogólnoświatowych, a trochę za mało jest miejsca poświęcane właśnie tym lokalnym wydarzeniom?
To jest dwutorowy problem. Z jednej strony wszystko zależy od programu nauczania w szkołach, czyli od tego, co Ministerstwo Edukacji ustali. Było coś takiego jak zajęcia związane z regionalizmem. Jest to bardzo ważne, żeby to było w programie edukacyjnym w szkołach. Z drugiej strony ten drugi tor to są też nauczyciele, bo jeżeli będą nauczyciele, którzy kochają region, którzy kochają tradycję, którzy kochają regionalizm, to oni mimo wszystko w jakiś sposób będą pokazywać nawet przez pryzmat tych dużych wydarzeń historycznych te wydarzenia lokalne, które mają miejsce w danej miejscowości. I jeżeli takie osoby będą, to one będą przekazywać. No, a jeżeli nauczyciel będzie szedł po prostu po łatwiźnie i po programie, no to wtedy nic się nie poradzi.
No, mówimy o ludziach, mówimy o nauczycielach, ale to wróćmy, bo mówi się o tym, że regionalizm, małe ośrodki, małe muzea, ale też chyba ogromną pracę wykonują ci regionaliści amatorzy, którzy popołudniami sami starają się gdzieś tam zgłębiać tę wiedzę historyczną, badać, szukać.
No tak, oczywiście oprócz tych instytucji, które się znajdują w tych małych miejscowościach, to są ludzie, którzy kochają regionalne klimaty i są to pasjonaci, niekoniecznie wykwalifikowani historycy, ale ludzie, którzy gdzieś tam po godzinach, po pracy zbierają pocztówki, zbierają dokumenty, zbierają nawet butelki po piwie, więc są tacy ludzie i oni w pewien sposób też kultywują te tradycje regionalne i oni robią dobrą robotę.
Jeszcze na koniec, panie dyrektorze, powiedzmy sobie, jakie są takie najważniejsze, największe wyzwania, największe bolączki regionalistów teraz obecnie?
No fundusze. No, dużo rozbija się o fundusze, dużo rozbija się o środki, bo nawet najfajniejsze pomysły bez środków nie można zrealizować. A myślę, że ludzie, pasja, zapał zawsze się znajdą w takich miejscach, no bo zawsze są ci regionaliści, którzy gdzieś tam coś chcą pokazać. Oczywiście no, te fundusze muszą być rozsądnie wydawane, bo nie można na przykład, nie wiem, wydać środków na to, co ktoś tam sobie widzimisię jakieś. Ważne, żeby to było dla społeczeństwa czytelne, żeby to budziło zainteresowanie i żeby pokazywało tą lokalną historię.
Dyskusją naukowców w Sierakowie kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Kończymy jak zawsze filmowo. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.